Jak pan spędzi Sylwestra?
Będę grał w grę.
A jaką?
Tomb Raider.
Świetna.
Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus i zapraszam do wysłuchania podcastu Developer Wannabe. Podcast jest narzędziem do rozwoju. Muszę się rozwijać i zdobywać wiedzę, dlatego do podcastu zapraszam mądrych ludzi z branży IT. Wydobywam z nich wiedzę i nagrywam te rozmowy. Nasze spotkania wypuszczam w formie podcastu, aby każdy mógł się zainspirować do tworzenia, do nauki czy biznesu. Dzisiaj mamy podcast o game devie z Weroniką Ślusarczyk, programistką gier. Podcast jest zapisem naszego live'a na profilu Developer Wannabe na Facebooku. Rozmawiamy o tym, jak się robi gry, jak zabrać się do nauki i do tworzenia. Nie pomijamy aspektów biznesowych i dobrego pomysłu na scenariusz. To jest jeden z niewielu podcastów, w którym gość rządził. Rozmowa z Weroniką była tak pasjonująca, że wciągnąłem się w tworzenie absurdalnej historii do gry, którą być może kiedyś w wolnym czasie będziemy mogli zaprojektować. Masz znajomego, który interesuje się programowaniem? Podaj ten podcast dalej. Jeśli jesteś użytkownikiem Apple, napisz nam recenzję i nie zapomnij o gwiazdkach. I by the way, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś podcastu, to w każdej apce podcastowej jest przycisk subskrybuj. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego odcinka. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Weroniką Ślusarczyk, programistką gier. Dzień dobry wszystkim.
Kultowy tekst.
Ach, ten człowiek powinien dostać chyba Nobla za, nie Nobla, Oscara za naturalność.
Tak, za taką mamiczność trochę.
Ach, a jeszcze jest o tyle ciekawe, że jak zgłębiłem trochę temat tego człowieka, to on się w ogóle, on jest taki chyba bardzo skromny, bo on w ogóle nie chce w żaden sposób korzystać na tej popularności, na tym, że wszyscy go kochają za jego
Kurczę,
przepiękny
ale
występ.
To jak to zgłębiałeś? Próbowałeś go jakoś wyszukać?
Próbowałem go wyszukać, ale no on się po prostu nie chce pokazywać. Ja jego dobrze rozumiem, bo to jest człowiek, który zyskał ogromną popularność w 15 sekund, może mniej więcej tak.
Na jego miejscu też bym wolała sobie spokojnie pograć niż cieszyć się sławą.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak będę grał w gry, ale raczej będziemy mówić o aspektach, o tym, jak się tworzy gry. I kiedy rozmawialiśmy na samym początku, to jeszcze było wiosną, o tym, że chcielibyśmy zrobić podcast, że zrobimy podcast z Weroniką, z programistką gier, Weroniką Ślusarczyk, to tak ogarnialiśmy temat, próbowaliśmy wymyślić, o czym będziemy rozmawiać. No i jako, że podcast jest dla dewelopera i dla wannabe, musimy zacząć od początku. A w ogóle to wzięliśmy jeszcze takie why, how, what, czyli co robimy, w jaki sposób i co z tego wychodzi. Więc mamy dzisiaj trzy etapy naszej rozmowy. No i Weronika opowie nam tak naprawdę o wszystkim.
Tak. Ale pytanie. Podzielę się z wami moją pasją.
Pytanie na rozgrzewkę. Jaki był twój pierwszy komputer?
Kurczę, i to jest pytanie, które niektórzy mi zadają, a ja nigdy nie umiem na nie odpowiedzieć, ponieważ pierwszy komputer u mnie to było takie narzędzie, do którego wsadzały się kadridże, wiesz, z 900 milionów gier, które tam były włożone.
Pegasus taki kupiony od chińskich gdzieś tam na stadionie Europa?
Dokładnie, coś w tym stylu, na targu.
Na chińskim targu?
Coś w tym stylu. I pamiętam, że to u mnie zawsze leżało na podłodze, bo ja uwielbiałam siedzieć na podłodze wtedy, przed telewizorem jeszcze. No i próbowałam w to grać, więc taką pierwszą grą, którą gdzieś tam pamiętam z dzieciństwa, to był w ogóle później Cody Jerry czy coś w tym rodzaju, gdzie się goniło cały czas za tą myszą, ale jeśli chodzi o takie rzeczywiście wspomnienia, jeśli chodzi o pierwsze gry, pierwsze komputery i pierwszą styczność z tym, to był czas, gdy ja już miałam normalnego peceta i moja mama chyba przyniosła od znajomego Duma. I to była pierwsza gra, taka, która bardzo zapadła mi w pamięć, w sumie nie tylko mnie, ale też mojej mamie po tym, jak ja grałam w to. Szczególnie, że ja wtedy byłam, byłam w przedszkolu, jakoś tak w... Chyba jeszcze do podstawówki nie chodziłam, musiałabym
spojrzeć. Pozwolili ci grać w Duma, jak byłaś w przedszkolu?
Tak. Jeśli o to chodzi, to w sumie nigdy nie miałam takich zastrzeżeń, więc... Wiesz, w podstawówce oglądałam Obcego, grałam w Duma. Wow. Pamiętam, że byłam bardzo zła o to, że moi rodzice wcześniej przeszli Wolfensteina niż ja. I to był taki wyznacznik, że nie, coś jest nie tak.
Ja pamiętam, jak mój kolega z dzieciństwa, mój przyjaciel z dzieciństwa miał komputer, ja jeszcze komputera wtedy nie miałem. I on miał Wolfensteina i mogliśmy w tego Wolfensteina grać na dwoje. I siedziało takich dwóch pypciów przy komputerze. Jeden sterował, drugi strzelał, a potem było... No i,
a później zamiana była.
A potem zamiana była, bo zawsze był taki trochę ból, bo jak tamten strzelał, to ten chciał kierować, tak? A potem jak tamten kierował, to chciał strzelać. I to takie...
Pomyśl sobie, ile to umiejętności rozwijało, jak jedna osoba robiła jedno, to druga robiła drugie i trzeba było to zsynchronizować.
To był chyba pierwszy raz, kiedy mogliśmy spędzić czas aż do nocy. Chyba pamiętam, że graliśmy gdzieś mniej więcej taką listopadową porą i nagle zrobiła się 12. I mama kolegi zasnęła, a ja dalej u niego siedziałem i naparzaliśmy w tego Wolfensteina. Coś niesamowitego.
Do której graliście w takim razie?
Chyba do 0.30. 0.30, okay. Wyobrażasz sobie, że to dla
takiego... dla dziecka to było pewnie przeżycie.
Ojej, mało tego, myśmy się chyba bali trochę duchów wtedy, bo pewnie coś tam... Pamiętam, że baliśmy się duchów, bo wtedy w telewizji było jakoś tam godzina duchów, 00. Mhm. Chociaż potem się dowiedziałem, że to czwarta. Ale nie o tym, nie o tym. Tak. Weroniko, pierwsza rzecz jest taka, jeśli ja bym chciał zająć się game devem, to od czego zacząć?
Po pierwsze, od wybrania, jakie gry chciałbyś tworzyć, to znaczy, czy to będą gry konsolowe, pecetowe, może mobilne, jak ja. Mhm. I myślę, że to jest pierwsze takie kryterium, zanim się wejdzie w jakiekolwiek narzędzia, które trzeba sobie zadać, ponieważ to bardzo dużo później determinuje. Jeśli o mnie chodzi, ja polecam zacząć najpierw od zainteresowania się, jakie są silniki gier popularne na rynku. Mhm. I obecnie jest to m.in. Unity, Unreal Engine oraz przewija się na przykład jeszcze Godot, a ostatnio byłam na... jakby prezentacji CryEngine, popularnego dawno temu. I pierwsze pytanie, które powinieneś sobie zadać, to co chcę robić, żeby później dobrać do tego narzędzie. I teraz tak, czym te silniki się w ogóle od siebie różnią? Będę tutaj mówiła o dwóch najpopularniejszych obecnie, czyli Unity i Unrealu, ponieważ jakby w takim środowisku się obracam i o nich mogę najwięcej powiedzieć. I jeśli jesteś początkującym wannabe, to zainteresuj się Unity. Dlatego, że próg wejścia jest, wydaje mi się, o wiele niższy niż do Unreala. Nie tylko przez sam interfejs programu, no bo wiadomo, to zawsze idzie się tego nauczyć, tu nie ma nic skomplikowanego, ale dlatego, że Unity ma świetne tutoriale i ma te tutoriale i swoje, i społeczności, która jest dosyć duża, więc to na pewno przemawia na plus. A druga sprawa jest taka, że jednak język, który wykorzystujemy w Unity, też ma niższy próg wejścia, to znaczy Unity wykorzystuje głównie C-Sharpa, a Unreal Engine wykorzystuje C++. Więc takie porady na start mogłabym udzielić. Czym one się po drugie jeszcze różnią? Tym, że tak jak mówiłam, ja zajmuję się grami mobilnymi i tutaj Unity bardzo góruje nad innymi silnikami growymi, ale sam Unreal jest o wiele częściej wykorzystywane w grach PC-towych, konsolowych, portowanych na inne urządzenia, ponieważ te gry są pisane w C++, a sam C++ jest bardzo growym językiem.
A jakbyśmy tak mieli łopatologicznie, podstawowo wytłumaczyć? A co to jest silnik? Bo my weszliśmy troszkę wyżej.
Okej.
A co to jest silnik? Ja rozumiem, że to napędza, ale... Ale jak to działa tak człowiekowi, który nie ma pojęcia?
Okej, to silnik growy, silnik Game Engine jest, kurczę, nie wiem jak to porównać, czymś jak Photoshop dla fotografa albo grafika. To znaczy zbiera bardzo dużo funkcji w jednym miejscu. Innymi słowy, nie musimy pisać całej fizyki od początku, wszystkich grawitacji, kolizji i tak dalej. Załatwia to za nas to narzędzie. Dodatkowo silnik umożliwia nam swobodną pracę z plikami dźwiękowymi, z plikami graficznymi, z modelami oraz z kodem. Jest miejscem, gdzie to wszystko się łączy, tworząc grę.
Czy to można porównać tak trochę do frameworka? Nie wiem, na frontendzie? Tak mniej więcej?
Tak, oczywiście. Dokładnie to jest to. Zresztą to nawet chyba można nazwać frameworkiem, ponieważ na przykład do projektu C-sharpowego musisz zaimportować biblioteki Unity. I dokładnie jeśli piszesz grę, w sensie od strony programistycznej, korzystasz z biblioteki Unity czy z biblioteki Unreala właśnie po to, żeby się dostać do tych elementów.
W porządku, czyli to jest taka rzecz, która nam organizuje podstawowe jakieś takie chyba ruchy, podstawowe, nie wiem, podstawowe podstawy może tworzenia takiej gry, baza do tworzenia gry, tak?
To jest fundament wręcz. Nazwałabym to takim trochę też centrum dowodzenia, ponieważ pracują na tym graficy, dodając rzeczy, pracują na tym designerzy, czasami na konfiguracjach, dodaje się tam dźwięki, tekstury, shadery, czyli te wszystkie składowe elementy, które ostatecznie stworzą grę. Więc tak.
Świetnie.
Dobrze powiedziałeś.
To od razu chcę powiedzieć, że tutaj w naszym pre-interview, które zrobiliśmy jakiś czas temu, zaskoczyło mnie. Zrozumiałem, może wiedziałem o tym, ale ty mi to uświadomiłaś tak dobitnie, że każdy element w takiej grze, no tak naprawdę trzeba zaprogramować i też po to są silniki, które jakby, no, dają możliwości obrotu, nie wiem, jakiejś matematyki. Że jeżeli coś wybucha, no to te elementy muszą być również jakby zaprogramowane. Dobrze myślę?
Tak,
aby to po prostu
sobie,
wyglądało
nie mamy
podobnie.
Takiego silnika, to wtedy musiałbyś każdy punkt, który jakby się generuje. To znaczy, wiadomo, że postać składa się z modelu, no ale ten model trzeba wyświetlić, więc trudno, żebyśmy się cofnęli w czasie i rzeczywiście to wyświetlali jakby też pisząc kod. No bo w każdej grze musielibyśmy ten sam kod powielać. Kod odpowiedzialny za grawitację, za fizykę, kod odpowiedzialny za to, że dany dźwięk się ładuje do bufora pamięci i jest odtwarzany. I to właśnie nam ułatwiają silniki.
I to by chyba nam bardzo spowolniło tak naprawdę grę, jeżeli musielibyśmy to cały czas powielać, albo może nie spowolniło, zwiększyłoby chyba objętość tej gry, tak sobie myślę.
No trzeba też przyznać, że silniki, które są rozwijane już przez firmy komercyjne, większą uwagę zwracają na optymalizację i są potężniejszymi narzędziami niż gdyby pojedyncze studio składające się z 5 osób chciało napisać swój. To się już aż tak nie sprawdza do dużych studiów jak CD Projekt, Techland i tak dalej. To są już studia, które raczej bazują na swoich rozwiązaniach, ale jeśli chodzi o mniejsze studia, to jak najbardziej to nadal jest w wykorzystaniu. Szczególnie, że licencje są na tyle dobrze skonstruowane, że też nie trzeba płacić grubych miliardów za ich używanie.
Wracamy do silników, czyli drogi wannabe, jeśli chcesz się wziąć za programowanie, jeśli chcesz wiedzieć, jak tworzyć gry, zajmij się najpierw silnikiem jakim?
Unity.
Unity. Czy najpierw mam
I
się zająć
zainteresują.
silnikiem? Czy najpierw mam się zająć silnikiem, czy mam się zająć najpierw językiem?
Gdybym miała być poprawna, to bym powiedziała, że warto najpierw umieć programować. Ale prawda jest taka, że te ścieżki można połączyć i robić je synchronicznie, bo silnik to jest tylko narzędzie, a programowanie wiadomo jest programowaniem, więc tutaj C# będzie tylko ułatwieniem i każdy tutorial, który wprowadza do silnika gry, będzie też mówił, jak w nim programować. Więc jeśli ja miałabym dać radę, fajnie, jeśli znasz podstawy, wiesz, czym jest pętla for, jak się definiuje zmienne, jak pisać obiektowo lub teraz nieobiektowo, bo te paradygmaty, jeśli to tak mogę ująć, cały czas się zmieniają. Ale ściągnij Unity i spróbuj zrobić zwykłego Snake'a na komórkę i to dostarczy tyle frajdy, że w międzyczasie pozna się i programowanie, i to, jak się robi gry.
No to bądźmy trochę poprawni i powiedzmy o tych dwóch, z tego co rozumiem, dwóch głównych językach
Tak.
programowania, które używa się do gier. Weronika jest programistką gier mobilnych, ale to w żaden sposób nie przekreśla tego, że ty masz ogromną wiedzę dotyczącą programowania gier. Po prostu to jest chyba twoja specjalizacja, z tego co zrozumiałem w naszych pre-interview.
Wiesz co, programowanie jest zawsze programowaniem. To znaczy, czy się przechodzi z programowania komercyjnego, biznesowego na programowanie gier, czy odwrotnie, jakby jest to taka działka, której nie można wyodrębnić. Z tego programowanie gier, wiadomo, ma jakieś swoje cechy szczególne. Więc tak, ja na co dzień programuję w C-Sharpie.
Dlaczego?
Właśnie dlatego, że robimy gry mobilne. Gry mobilne są wspierane przez Unity, a Unity, głównym językiem pisania w Unity jest C#. I teraz, dlaczego piszę w C#? Dlatego, że robimy gry mobilne. I jak ten C# ma się do C#, który zwykle widzimy na rynku biznesowym? Powiedzmy, że jeden do jednego, z lekkim cofnięciem wersji. To znaczy, Unity zwykle potrzebuje chwili, żeby zaktualizować język do najnowszego silnika.
Właśnie
Ale
tutaj.
jeśli o to chodzi, nie ma żadnych różnic między C# i .NET-em wykorzystywanym w biznesie, a tym wykorzystywanym w Unity.
Tutaj właśnie, kiedy pojawia się gdzieś C Sharp, ja miałem przez pewien czas dostęp do Microsoftowych, na przykład, nie wiem, Dynamics 365, do Microsoftowych projektów, produktów. No i to właśnie C Sharp był jednym z głównych języków, dlatego tak. Nie widziałem przez chwilę połączenia między C Sharpem, tym dla tego, żeby, nie wiem, coś sprzedawać, robić jakieś CRM-y, jakieś rzeczy, które ułatwiają prowadzenie biznesu. I gdzie tutaj gry? Dziękuję, już wiem. Tak naprawdę można,
Jasne.
jeżeli umiesz w jakiś sposób C Sharp, możesz, i to ten biznesowy, można się bez problemu w takim razie przerzucić również na gry. Drogi wannabe, sobie zainstaluj Unity i zacznij. Dobrze myślę? Unity? Tak,
Tak,
Unity. Unity i sobie zrób sobie Snake'a. Coś musimy dodać o C Sharpie?
Myślę, że o C-Sharpie nie trzeba już nic dodawać. Poza tym,
Mhm.
że właśnie w porównaniu do C++ też ten próg wejścia jest trochę niższy, więc jakby widzimy, że tutaj i silnik, i język jest, ma ten próg wejścia o wiele łatwiejszy niż Unreal Engine i C++. Dlaczego? No, C++ jest często uczony na uniwersytetach, na studiach. Ale praca z C++ wymaga bardzo dużej dyscypliny, mi się wydaje, pod względem pamięci. I to się bardzo przydaje przy grach, bo pamięć w grach i to, jak są wykonywane te procesy, jest bardzo ważna, bo czasem nawet optymalizacja kodu o milisekundy jest genialnym sposobem na to, żeby z gry, która się zacina, stworzyć grę płynną, która dostarcza bardzo dużo radości. Ale C++ ma dużo rzeczy, o których należy pamiętać, i jeśli jeszcze nie jesteśmy zaznajomieni aż tak z programowaniem, jest dużo haczyków, na które możemy się naciąć.
Wymieniaj.
Między innymi właśnie zarządzanie pamięcią. I nawet w projektach, które mają mało jakby asetów graficznych, czyli wszystkich grafik, wszystkich modeli, tekstur i tak dalej, jeśli zrobisz wyciek pamięci, gra nie będzie przyjemna do grania, więc na to trzeba uważać.
A co ci się takiego ostatnim razem zdarzyło, że coś było nieprzyjemne do grania? Ja rozumiem, że to gdzieś tak na fazie projektowej, projektowania tej gry.
W grach, które ja tworzę, czy w grach, które ja gram?
Tak. To ostatnia jakaś taka śmieszna historia, która ci wyszła podczas tworzenia gry. Może
O
niekoniecznie chodzi mi
kurczę.
o to, kiedy ją wypuściłaś, ale tak po prostu zobaczyłaś, że nie wiem, coś nie tak, coś się zacina, coś się wysypało.
Jasne. Takie głupie błędy, które czasem się zdarzają, to coś, co ma się pojawić tylko raz. Pojawia się za każdym ekranem ładowania, przez co właśnie zaburza pamięć, no bo cały czas jest dodawany dany obiekt do pamięci. Mimo, że ty go nie widzisz od strony graficznej, to znaczy patrzysz na grę i wszystko jest ok, a później się nagle okazuje, że im dłużej grasz, tym bardziej się ona zacina.
Ach.
I coś tu jest nie tak. Więc tak, takie sytuacje się zdarzają. Na szczęście testerzy, czyli moje ulubione osoby w zespole. Zawsze to powtarzam, że testerzy to jest złoto. Zazwyczaj dosyć szybko wychwytują takie błędy, więc więcej jest z tego śmiania. Podobnie jak dużo takich wesołych sytuacji jest, gdy ktoś coś nie zadziała odpowiednio graficznie. To znaczy chociażby te słynne przypadki z płotką, która chodziła w Wiedźminie po dachach, czy psy, które nagle przechodzą przez zamknięte drzwi, ale tylko do połowy. To też się zdarza w grach mobilnych. Albo nie wiem, czy kojarzysz takiego gifa z Kermitem, który tak robi, tak.
Jeden
To
z moich
czasem.
ulubionych, chyba w ogóle jedna z moich ulubionych postaci.
Tak, to czasem się okaże, że postać, która ma. Postacie zwykle te modele mają kości, tak, żeby te animacje wszystkie prawidłowo się wyświetlały. Być może jakaś kość nie zadziała poprawnie, albo nie zadziała poprawnie fizyka, i właśnie wyglądają jak takie hipki z crash testów samochodowych, które wszystkie kończyny latają im w różnych kierunkach.
Albo przerażony Kermit, któremu nie wiem, tam
Dokładnie.
Cookie Monster coś zrobił następnego.
Ciastko zjadł. Ja też tak wyglądam,
One
jak ktoś mi
miserably
ciastka zjada.
cookie. Bardzo lubię ten sketch o Round an Orange is an Orange. Jest tam jeden taki bardzo chyba pod ciężkim jakimś wpływem napisany sketch o Cookie
Okej.
Monster i o Kermicie. Narzędzia
Musisz mi
omówiliśmy mniej
podesłać, bo nie
więcej.
wiem, czy
Sprzedam
kojarzysz.
ci bardzo chętnie. Narzędzia mniej więcej omówiliśmy. Jako, że to jest podcast, to my mamy dużo czasu, ale chcielibyśmy tutaj zasygnalizować dużo rzeczy. Czy musimy coś jeszcze powiedzieć o narzędziach, o silnikach, o językach?
Wiesz co, ja tylko dodam, że jeśli chcesz być wannabe i wejść w game dev, to debugowanie i profilowanie powinno stać się twoim ulubionym narzędziem i zajęciem, jakie masz, ponieważ bardzo dużo rzeczy można tak wychwycić, zanim się wypuści dany feature czy daną grę do testerów.
A wyjaśnij i debugowanie, i profilowanie.
Ok, profilowanie, czyli patrzymy, ile gra w czasie działania zużywa pamięci, zużywa na przykład sieci, jakie zasoby w moim przypadku mobilne zajmuje. Czy na przykład nie przekracza poziomu pamięci, w którym Android albo iOS ją po prostu wyrzuci, czyli skiluje,
Czyli się
zabije.
po prostu wysypie i już mam, nie wiem, w tym Mario sobie
Dokładnie.
skoczyć, już mam królewnę ocalić, a tutaj pstryk, tak?
A tutaj pstryk, bo się okazuje, że gra przekroczyła, nie wiem, 300 mega
I wtedy mówię, motyla noga,
wykorzystania
co to za
RAM-u.
głupia gra?
Dokładnie.
Czyli się aspekt wtedy chyba pojawia biznesowy, bo jeżeli ja będę wściekły na grę, to ja ci dam mniej gwiazdek, twojej grze dam mniej gwiazdek, będzie niżej chyba w rankingu tam Google czy Apple, a ja z tego co pamiętam, jak się ma,
Dokładnie.
tak badania mniej więcej pokazują, że jeżeli gra ma poniżej 4 gwiazdek, to mało, no program czy apka ma poniżej 4 gwiazdek, to mało kto ją wtedy instaluje, więc no nie zarabiamy na niej.
Dlatego tak ważny jest proces, że my, programiści, siedzimy nad kodem, to prawda, ale później sprawdzamy po naszej stronie, czy wszystko działa, czy zajmuje tyle i tyle miejsca w pamięci telefonu i w pamięci RAM, i czy ma odpowiednie wykorzystanie tych wszystkich zasobów. Później to przechodzi do testerów i też później, gdy już zostanie wydana na sklepie, jest sprawdzane, jaki poziom jest użytkowników wolnych od wszelkich crashy i errorów. Więc też takie wskaźniki mamy.
Im więcej, tym lepiej, tak?
Tak, tylko że to im więcej, tym lepiej, to jest wskaźnik około 99,7%.
Czyli
Więc
idealna
to
gra
jest na takiej granicy.
musi się gra wysypać wtedy, jeżeli komuś upadł telefon. To chyba wtedy,
Tak, w moim przypadku jest to dosyć często.
tak? Ja dlatego sobie z Chin kupiłem taki armor, który naprawdę chroni mi mój telefon i to z szybką, taki armor, że gwoździe można nim
Mówisz, że
przybijać.
daje
Bardzo,
radę.
bardzo, bardzo polecam. Przechodzimy do rodzajów gier mobilnych. Bo to jest ciekawa rzecz. Okazuje się, że ja nie wszystko wiedziałem. Co jest normalne, bo jestem developer wannabe. Rodzaje gier mobilnych, Weroniko.
Tak, poza w ogóle takimi rodzajami gier, które pewnie pierwsze przychodzą Wam na myśl, czyli gry akcji, gry typu puzzle, match 3, gry, które są sportowe, czy jakikolwiek inny rodzaj, który zwykle kojarzycie po kategoriach na sklepie, to jest jedno. Drugie to są rodzaje gier mobilnych w określeniu, co Wy jako gracze w tych grach robicie. Czyli dzielimy gry na, powiedzmy, cztery warstwy i są to hyper-casuale, casuale, mid-core i hardkorowe gry. I teraz tak, jak określić, która gra zalicza się do jakiej kategorii i czym one w ogóle są? I od początku zacznę, że gry hyper-casualowe to są te wszystkie klikacze, gdzie tylko tapiecie na ekran i macie taką nieskończoną pętlę, to znaczy klikacie, przechodzicie dany poziom, przegrywacie i znowu wchodzicie do jakby tego samego generowanego poziomu. Takim przykładem byłby chyba Flappy Bird. To znaczy tapiemy góra-dół, góra-dół, ale jeśli przegramy, to wracamy od początku. Nic nie kupujemy w tej grze, nic jakby w tej grze poza tą zwykłą mechaniką nie ma.
Mario, to jest to samo?
Mario już miał fabułę, więc
Aha,
tutaj
dobrze,
bym raczej
dobrze.
Mario określiła jako grę casualową,
Aha.
bo jednak wykonywało się w niej o wiele więcej akcji. Tam się skakało, poruszało lewo, prawo, góra, dół. Musiałeś unikać potworków.
Strzelanki.
Tak, strzelankiem. Wydaje mi się, że Mario był już nieco bardziej rozbudowaną grą i trafiłby właśnie do casuali. Wiadomo, że te granice są bardzo płynne, więc to zawsze jest takie bardziej na wyczucie, trochę na instynkt. Jednak w moim przekonaniu Mario byłby dobrym przykładem gry casualowej. Gra casualowa właśnie ma już trochę więcej mechanik. Coś musisz więcej w niej robić. Może strzelać, może zaangażować obydwie ręce, żeby jedną ręką robić jedną czynność, a drugą drugą.
To mi
Jednak.
od razu mi do głowy przychodzą wyścigi w tym momencie. Coś w lewo, w prawo. Dobrze myślę, czy znowu poszedłem za bardzo?
Super. Myślę, że to też jest bardzo dobry przykład. I myślę, że takim dobrym przykładem gry casualowej byłby Joyride Jetpack? Jakoś tak się nazywało. To była gra, w której miałeś plecak odrzutowy. Plansza też leciała z lewej do prawej. I omijałeś tam naukowców, lasery i tak dalej. Z tym, że w tej grze już mogłeś na przykład zmieniać sobie ten plecaczek odrzutowy na inny, albo zmieniać poziomy, to znaczy one miały cały czas zupełnie inny wygląd. Dokupywać różne rzeczy. I to byłby już gra między casualową a midcore'ową. Czym one się różnią? Casuale, jak sama nazwa wskazuje, są dla bardzo dużej ilości osób i nie powinny sprawiać nikomu problemu, ale nie mają też rozbudowanej ekonomii ani sklepu. Innymi słowy, bardziej chyba zarabia się na tych grach przez reklamy niż przez rozbudowaną ekonomię.
Czy my mówimy o sklepie jako o sklepie takim, gdzie można tam różne diamenciki kupić, żeby szybciej latać, bierać coś, jakieś serduszka dokupować?
Tak, mówimy o sklepie, w którym możesz
Za
kupić nowy
pieniądze.
ekwipunek za sztuczną walutę, którą masz w grze, właśnie za jakieś diamenciki, a te diamenciki też kupić za walutę prawdziwą, czyli na przykład dolary czy złotówki. Dokładnie. Takie gry już są bardziej rozbudowane pod względem ekonomii. To znaczy jednak designer siedzi i sprawdza, na co gracze wydają pieniądze, tak żeby ten postęp w rozgrywce samej, czyli w przypadku Mario w przechodzeniu tych wszystkich leveli, był zgodny z tym, co możesz kupić, sprzedać, albo wydać prawdziwe pieniądze w sklepie, żeby ci to ułatwić. Takim przykładem byłyby na przykład popularne gry Match Free obecnie. To znaczy, możemy tam poza samą rozgrywką, w której te wszystkie diamenciki sobie łączymy, są na przykład też sklep, gdzie się dekoruje akwarium. Jest taka gra Fish Dome.
Tak.
I nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz? Dokładnie.
Wciągnęła mnie zbytnio ostatnio.
No właśnie, o to w tym chodzi, żeby cię wciągnąć, żebyś grał, żeby ci się ta mechanika łączenia match free podobała, a
Tak.
jednocześnie, żebyś miał też cel. I tym celem jest to, że dekorujesz sobie akwarium, karmisz rybki i kurczę, i co robisz? Kupujesz rybkom jakieś rzeczy nowe, ubranka, czy tam czapeczki, czy nie wiem, co tam można było kupować, czy nowe ozdoby do akwarium.
Tak.
Przez walutę właśnie wirtualną, czyli jakieś tam diamenciki, ale jeśli chcesz, możesz zawsze wydać prawdziwe pieniądze. My na tym zarabiamy.
I tu się zaczyna, to jest z kolei znowu aspekt w tym momencie biznesowy, polegający na tym, że ja cię do czegoś przyzwyczaję albo doprowadzę cię do takiego momentu, że tak pokochasz te swoje rybki, że będziesz chciała. No co, no, dokupić jeszcze ładniejsze ubranko, jakieś tam, nie wiem, korale do tego akwarium. Daj mi kasę. To jest aspekt
Dokładnie.
biznesowy, który jest normalny w tworzeniu gier.
Obecnie pracuję przy grze, która jest o zombiakach, Zombie
Wow.
Blast Crew. I właśnie tam mamy możliwość grania różnymi postaciami, które mają różne bronie, różne sparametryzowane umiejętności. I właśnie jest tam rozbudowana ekonomia i to są gry zaliczane do gier midcore'owych, to o czym teraz mówiliśmy. Jeśli chodzi o gry hardkorowe, no to są już takie gry, w których rzeczywiście bardzo mocno się liczą umiejętności, wyczucie czasu czasami i są to już gry, w których tacy hardkorowi gracze lubią grać. Ale na rynku mobilnym dosyć mało jest takich gier.
A możesz opisać mniej więcej jakąś grę tego typu, czy na razie ci do głowy nie przychodzi nic?
Wiesz co, te gry są bardzo podobne do gier midcore'owych, z tym, że jakby ten poziom trudności i poziom wejścia jest bardzo wysoki. To znaczy, na przykład system strzelania jest na tyle trudny do opanowania w przysłowiową minutę, chyba tyle daje zazwyczaj człowiek czemuś, jeśli mu się to spodoba, czy nie. Że większość graczy, którzy grają przysłowiowo tylko w autobusie czy tramwaju, odpadnie na po prostu trudniejszych mechanikach.
No i wtedy pewnie się znowu będzie jakieś takie negatywne uczucia, czyli nie chcemy tak naprawdę robić takich rzeczy. No,
Tak, i w
żeby ludzie
ogóle
się
to, o czym
denerwowali, nie chcemy robić
powiedziałeś,
takich rzeczy, no.
jest bardzo ciekawe, ponieważ to, co powiedziałeś, jest w sumie taką esencją tworzenia gier. Nie chcemy, żeby ludzie się denerwowali i frustrowali, a przynajmniej nie za bardzo, ponieważ nie możemy ani gracza przyzwyczaić do zbyt łatwej rozgrywki, bo się znudzi. Uzna, że to jest za łatwe i że nie stawia to przed nim żadnych wyzwań, ale też nie możemy tych gier robić za trudnych, ponieważ się sfrustruje i stwierdzi, nie, nie wychodzi mi, nic w tym nie umiem, odpadam i już nigdy więcej nie zagra.
No
I
to
ten
nie chcę takich
balans
rzeczy
między
robić.
znudzeniem a frustracją jest bardzo ważny.
Kupa roboty to jest stworzenie takiej gry, bo to oprócz tego, że trzeba ją stworzyć, zaprogramować, co jest chyba dosyć długim procesem, to jeszcze wcześniej trzeba ją wymyślić, zebrać jakieś wymagania, zbadać rynek, stwierdzić, co tam ludzie robią, jak ludzie chcą. Jeszcze ją zaprojektować tak, żebym się zbytnio, jako odbiorca, żebym się nie wkurzał po prostu, że mnie gra wywala albo po dwóch krokach mnie zabijają.
Tak, i w sumie dlatego przy grach pracuje tyle osób zazwyczaj. I dlatego na przykład gry mobilne mają bardzo dużo etapów w procesie publikowania jej na rynek. Jest to o tyle fajne, że gry na przykład pecetowe aż tyle etapów publikacji nie mają. I tam zazwyczaj trzeba opierać się na innych przesłankach. W przypadku gier mobilnych możemy mieć grupy testowe, więc bardzo to ułatwia pracę nad danym tytułem. Ale od czego się w ogóle zaczyna? Pewnie zaraz się mnie zapytasz.
Tak, ponieważ ja stwierdziłem, że będę grał w grę i niech to będzie Tomb Raider, ale my wymyślmy gry. Wymyślmy i przejdźmy. Możemy już przejść do procesu tworzenia gier?
Myślę, że jak najbardziej.
No to wymyślamy. Jeśli ktoś ma wymyśloną grę, to od czego w ogóle się zaczyna? Od czego się zaczyna proces tworzenia gry, tak żeby ją zrobić porządnie, żeby się nie wysypywała, żeby mnie nie denerwowała jako użytkownika, żeby w nią fajnie było grać, żeby ta gra się kręciła w ten sposób, żeby również zarobiła pieniądze.
Żeby wszystko było idealnie,
Żeby wszystko było
w
pięknie.
idealnym świecie. Wstajesz rano ze świetnym pomysłem na grę i budzisz się i myślisz, że to będzie hit hitów i nie powstanie nigdy nic lepszego. Nie wiem, czy masz jakiś taki pomysł, który możemy na potrzeby wykorzystać?
No to napadają mnie płaskoziemcy.
Okej,
To
wstajesz i myślisz.
będzie główny chyba wielkim bossem, niech będzie ten taki czarodziej, co tam mówi tam chyba z Lechii, coś takiego. Może nie mów mi konkretnie, ale jest taki czarodziej, który takie ciekawe rzeczy opowiada. I to będzie niech będzie boss, ale napadają mnie ogólnie płaskoziemcy. To jest
Okej,
taka
czyli
myśl.
wstajesz z genialnym pomysłem, napadają mnie płaskoziemcy i co dalej? Się zastanawiasz. I teraz tak, przyjmijmy, że gdybyś był designerem, czyli osobą odpowiedzialną za pomysły i wymyślanie różnych mechanik w grze, to pierwsze, co byś musiał zrobić, to się zastanowić, no okej, napadają mnie płaskoziemcy, ale co dalej? Jak przemienić ten pomysł w pewien fundament, na którym możemy oprzeć grę? I teraz tak, bierzesz sobie znajomego programistę albo programistkę i stwierdzasz, hej Vera, przetestujmy to, stwórzmy jakąś przykładową planszę, nawet która będzie tylko stworzona z kwadratów, kółek, figur geometrycznych i sprawdźmy, czy gdy jedne kwadraciki będą poruszać się w moim kierunku i do mnie strzelać, czy to będzie zabawne, czy nas to wciągnie. I to jest tak zwany etap prototypowania różnych mechanik i tych wszystkich pomysłów. To znaczy, nie wydajemy jeszcze góry pieniędzy na grafiki, nie wydajemy góry pieniędzy na dźwięki, tylko sprawdzamy na jakichś przykładowych modelach, które można pobrać za darmo z internetu na darmowych licencjach. Czy to w ogóle nam sprawi przyjemność, nam jako tobie i mnie?
No to pozwól mi bardziej rozwinąć ten temat. Czy to jest preprodukcja? Czy to jesteśmy już teraz na preprodukcji? Czy to jeszcze nie teraz? Czy to jeszcze jest mój szalony pomysł na grę?
To jest twój pomysł na grę, który zaczynamy prototypować. I w czasie tego prototypowania, czyli zwykle właśnie preprodukcji, się okazuje, że okej, fajnie, że nas napadają ci płaskoziemcy, ale jeśli są to tylko płaskoziemcy, to jest to nuda, bo po 5 minutach już nam się oni nudzą.
No
No
to
bo
ja już
ileż
wiem
można z
kogo.
samymi płaskoziemcami walczyć?
To chyba bardziej takimi bardziej atrakcyjni będą reptilianie, którzy, jak wiemy, rządzą na przykład, albo przynajmniej rządzili w Białym Domu jakieś przez 2 kadencje. To
Nie.
wiemy, że reptilianie to. A pewnie reptilianie i płaskoziemcy jeszcze trzymają sztamę, więc to niech mnie reptilianie napadają, więc. Siłą rzeczy ja już wiem, że będę chciał albo uciekać przed nimi, albo no, jakoś chyba zbytnio nie wyjdzie mi w tym momencie strategia, ale coś ala uciekanie, albo ewentualnie strzelanki. Nie wiem, niech oni tam krzyczą, że nie ma ewolucji, nie wiem, tam chemtrails się pojawiają, takie tam szczepionkami niech strzelają, albo nie, niech nie strzelają, albo ja mogę strzelać szczepionkami, o.
I to jest dokładnie to, co mówisz, to są
Spisek, spisek,
wszystkie te
spisek.
wszystkie etapy, które prototypujemy. To znaczy, najpierw prototypujemy, czy fajnie się gra przeciwko płaskoziemcom i czy to będzie gra 2D czy 3D, bo może się okazać, że w 2D i formie komiksowej, przynajmniej takiej w fazie prototypowania daje to o wiele więcej radości niż gdyby to było 3D w formie bardziej realistycznej. I teraz testujemy sobie. Ok, strzelanie działa fajnie, możemy zostawić. Sprawdźmy teraz poziom, na którym będziemy uciekać przed tymi przeciwnikami, przed tymi reptilianami. I to już trochę nam nie gra, stwierdzamy, nie, coś trzeba innego zrobić. To sprawdźmy, co się stanie, jak zmienimy broń nie wiem, ze zwykłego karabinu na broń, która strzela szczepionkami do antyszczepionkowców. I właśnie testując te wszystkie mechaniki, sprawiamy, że coraz bliżej jesteśmy gry, która sprawi nam przyjemność, która nas zadowoli, nas jako twórców na razie.
To ja rozumiem, okej. No to ja mam pomysł na to, że budzę się rano, patrzę przez okno, widzę tam, że reptylianie wyszli ze swoich ukryć, ze swoich przebrań, chcą mnie zjeść. Ja jedyne co widzę, to jako że się obudziłem w jakiejś tam przychodni, no to mam szczepionki i strzelam szczepionkami w nich, w reptilian. No i muszę uciekać. No to myślę, że taka standardowa gra, tylko z różnymi, standardowa będzie strzelanka, tylko z różnymi aktorami. Ja będę musiał, no czasami mnie jakiś tam reptilianin ciachnie, to będę musiał, nie wiem, wodą utlenioną sobie to zalać i tak dalej.
Popatrz, jakie to jest fajne. Pojawiają się nowe mechaniki, które właśnie wymyśliłeś, czyli jakiś sposób uleczania się, jakiś sposób walki, różne rodzaje przeciwników. A mało tego, już powoli zaczyna nam się kształtować jakaś fabuła. Mniej lub bardziej rozwinięta, jednak to też jest ważne, żeby gracz miał cel, czy to będzie walka z, nie wiem, z przepotężnym czarodziejem, który mówi o płaskiej ziemi, czy właśnie to, żeby każdego antyszczepionkowca zmienić na osobę, która jednak pod wpływem tych szczepionek jest wyznawcą nauki, czy coś w tym stylu. I właśnie te wszystkie pomysły sprawiają, że ta gra dla nas jest coraz fajniejsza i dochodzimy do momentu, w którym stwierdzamy, ej, to jest świetne, zróbmy coś dalej w takim razie z tym, bo mamy już coś, co działa, co daje nam frajdę i na przykład teraz sprawdźmy, jak to się będzie prezentowało na grafikach, które już są profesjonalne, które jakby już chcemy pokazać to innym ludziom, jak to wygląda, ale żeby wyglądało ładnie, czytelnie i żeby oni też mieli z tym tyle zabawy, ile my mamy na razie w tej fazie prototypowania. I przechodzimy w sumie do takiej fazy, gdy gra z prototypu zaczyna się tworzyć z niej gra taka pełnowymiarowa. I wiadomo, że ten proces już jest nieco dłuższy, bo jest więcej dopieszczenia, o więcej detali trzeba zadbać, o optymalizację, o to, żeby te szczepionki, jak się pojawiają na ekranie, żeby nagle nie crashowały nam gry.
Żeby trafiały też w złego reptilianina, żeby nie strzelały. Albo co się dzieje, jeżeli nie trafię w reptilianina, trafię w ścianę, to no, coraz ciekawiej się
dokładnie
robi.
Dokładnie.
Aha, i czy ta szczepionka rozlana na przykład potrafi trochę uszkodzić reptilianina, odebrać mu trochę życia? Zaczynam kminić.
Zaczynasz. Ja tu widzę potencjał.
Nie, mogę powiedzieć, że mam bardzo dużą wiedzę o reptilianach, a z racji tego, że bardzo lubię astronomię, to płaskoziemcy to też jest jedno z moich zainteresowań, szczególnie te zaćmienia Księżyca czy tam Słońca. To jest rzecz, którą zgłębiam z punktu widzenia płaskoziemców bardzo, bardzo mocno.
Czyli robiłbyś taką grę z pasją?
No, tylko żebym ja się... No to teraz, o właśnie, ja bym robił z pasją i ja bym, nie wiem, próbował pisać taką grę albo bym wymyślał taką grę, próbował ją programować, ale co zrobić, żebym ja się nie zapędził, żebym ja nie popłynął w tej grze?
Dlatego dobrze mieć pracować z ludźmi, którzy powiedzą stop, nie testujemy już więcej mechanik, to nam wystarczy. I druga sprawa, to jest tak zwany etap, gdy nasza gra wyszła już z preprodukcji, jest wartościowym produktem, takim MVP, Minimum Value Product, tak zwanym. To jest zresztą też z biznesu trochę przeniesione. I możemy ją przetestować na graczach. I to jest właśnie o tym, o czym mówiłam, to znaczy w grach mobilnych mamy taki komfort, że mamy coś takiego jak soft launche. I soft launche polegają na tym, że publikujemy daną grę dla określonej grupy osób, na przykład z danego kraju, z danego przedziału wiekowego i tak dalej, zbierając dane analityczne, to znaczy, czy tym ludziom rzeczywiście to się podoba, czy oni w ogóle przechodzą tutorial, w którym zabija się reptilianina, czy może lepiej zrobić tutorial, w którym strzela się do płaskoziemców szczepionkami. Może to ma więcej sensu i więcej ludzi wtedy z nami zostaje, bo sprawia im to większą przyjemność. I bada się te grupy osób, na bardzo różne sposoby, to znaczy, czy wolą wersję A, czy wersję B, tak zwane AB testy. I wtedy jakby masz pojęcie o tym, jak ludzie sami postrzegają tę grę. Czy oni w ogóle rozumieją, że to jest reptilianie, czy sobie myślą, o kurczę, czemu ja strzelam do jaszczurki z Komodo, czy tam do warana z Komodo.
Poczekaj, czy ja aż za bardzo nie popłynąłem, bo tak mi się spodobał ten pomysł, że aż no, to jest taka dosyć niedobry moment, kiedy zachwycasz się sam swoim pomysłem, bo to jest niebezpieczne.
To jest świetny etap, bo później jak
Ja
jest
muszę
ta konfrontacja
ochłonąć.
z tym, jak inni to przyjmują,
Aha.
to jest zwykle takie spotkanie z rzeczywistością i z poniedziałkiem, jak to zwykle na GIF-ach jest.
Powiedziałaś o prototypowaniu. W tym wypadku ja jestem, powiedzmy, scenarzystą, tak? Dobrze, dobrze
Tak,
myślę,
myślę,
nie?
że byłbyś bardzo dobrym scenarzystą.
Poczekaj. A powiedzieliśmy o designie, powiedzieliśmy o producencie.
O producencie nie powiedzieliśmy. Producent to jest taka osoba, która trzyma wszystko w ryzach, jak ja bym to określiła. To znaczy nadaje kierunek, nadaje format i która jednak jest odpowiedzialna za cały produkt, czyli za tę grę. Jest to bardzo ważna postać, bo właśnie ona mówi, kiedy jest stop, albo
Ach, tak.
kiedy
Ona mnie
jednak
powstrzyma, tak?
ona cię powstrzyma, albo w sytuacji, gdy ty nie będziesz się umiał zdecydować, czy kolor szczepionek ma być radioaktywno-zielony, czy jednak naturalny, ona jakby podejmie też decyzję. Wiadomo, że w większych firmach, gdy mamy więcej osób pracujących przy grze, te odpowiedzialności są kolejno przekazywane na przykład dyrektorowi artystycznemu, czy dyrektorowi od programowania i tak dalej. Wiadomo, że te piony są wtedy inaczej rozdysponowane, ale tak, producent jest to osoba decyzyjna pod takim względem, która trzyma pieczę nad tym wszystkim.
W porządku. A jakbyś miała tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, jak wygląda taki łańcuch od tego, kiedy ja się zakręcę i będę płonął tym wspaniałym pomysłem strzelanek z reptylianami. To się zaczyna od scenarzysty, czy zaczyna się jeszcze wcześniej u kogoś? Od kogo do kogo przechodzi, w idealnym świecie, od kogo do kogo przechodzi pomysł, no, cały proces tworzenia gry?
W idealnym świecie ten proces nie przechodzi, ponieważ ludzie pracują raczej nad tym synchronicznie. Więc jeśli ty masz pomysł jako, powiedzmy, scenarzysta, jako designer, to musisz ten pomysł przekuć z programistą i grafikiem w coś, co możesz realnie przetestować albo na swoim laptopie, albo już na komórce, czyli już stworzyć coś realnego. Ale prawda jest taka, że to nie jest, że poniedziałek ty będziesz pracował, we wtorek przekażesz to osobie, na przykład programiście, a grafik się tym zajmie w czwartek. Raczej powinno się działać. Przepraszam cię. Raczej powinno się działać nad tym synchronicznie. Nie tylko z tego względu, że jakby te zakresy prac się pokrywają, ale też z tego względu, że sam programista i grafik z powodu swojego doświadczenia w tym, co robią, mogą też mieć świetne pomysły. To znaczy, programista stwierdzi, że wiesz co, ten etap uciekania to nie będzie fajne, bo tu zwykle i się ciężko programuje, i ludzie zbytnio tego nie lubią, ale ostatnio widziałem jakąś zagadkę logiczną, którą można rozwiązać, i sam przy takiej pracowałem, więc spróbujmy zrobić coś takiego. I wtedy jakby te wszystkie myśli przechodzą po prostu. Jak to się pracuje w zespole, tak? Każdy daje coś od siebie, każdy daje jakiś wkład. I jeśli miałabym to tak ująć, to raczej osobą, która właśnie trzyma to wszystko w ryzach, jest producent, który mówi: OK, ale to zróbmy w takim razie dany kamień milowy, określmy, że ten proces kończymy w przyszłym tygodniu. I dalej zajmiemy się innym kamieniem milowym, który też jest bardzo ważny, bo się okaże, że później chcemy mieć poziomy, które się dzieją na Księżycu. ale to jest znowu jakiś inny nakład pracy, inny rodzaj pracy, więc najpierw działamy na tym, żeby no walczyć tak. z reptilianami na Ziemi, a później zrobimy jak w Iron Sky,
a,
tak?
Czyli po tamtej stronie Księżyca, tej niewidocznej stronie Księżyca, tak, tak, tak.
Też. O,
ale mi się po prostu głowa rozgrzała ci, powiem. Fajnie się bawić. To może być, widzę już, że to może być fajna zabawa, że to może dostarczyć ogromną ilość no, podjarania się,
nie?
Tak naprawdę.
Jest,
no.
jest to branża rozrywkowa, ale nie tylko dla, to nie jest tylko rozrywka dla tych, którzy to konsumują, ale też dla tych, którzy to tworzą.
Powiedzieliśmy
to
o...
pod tym względem jest super.
Powiedzieliśmy o rolach w grach. Powiedzieliśmy o animatorach?
Nie, tych ról jest w ogóle tak dużo. Powiedzieliśmy o designerach, trochę wspomnieliśmy o programistach na początku, o producencie. I jeśli chodzi o takie role bardzo ważne, no to zostali nam graficy, animatorzy i wszyscy ludzie związani mniej lub bardziej z graficznym aspektem gry oraz testerzy.
Rozwijaj.
I teraz tak, graficy. Kurczę, tutaj można wymieniać i wymieniać, bo każdy się specjalizuje w czymś innym. Mamy grafików 2D, grafików 3D, koncept artystów, którzy tylko tworzą różnego rodzaju koncepty do tego, co reszta ma stworzyć. Mamy ludzi, którzy zajmują się tylko stricte animacją albo tylko stricte tym, żeby danym postaciom nadać właśnie te kości, które później się poruszają. I tego jest naprawdę dużo. Graficy pod tym względem mają naprawdę tyle ścieżek rozwoju, że głowa paruje. I to niezwykle są odpowiedzialni za styl, w którym dana gra została stworzona.
To jest grafik. Zostało nam jeszcze kilka osób.
Tak, testerze. Czyli tak jak mówiłam...
Twoi
osoby,
ulubieni
które...
ziomale?
Tak. Moje ulubione ziomki. Z tego powodu, że zwykle to oni przychodzą z tymi chybowymi wieściami. To znaczy, hej, coś nie działa. No i kurczę, mają taką pracę dosyć... muszą mieć bardzo dużo umiejętności komunikacyjnych, no bo jednak mówienie ludziom, że coś popsuli albo spieprzyli, to nie jest chyba najlepsze, co może się trafić. Więc to oni testują gry, oni sprawdzają, czy wszystko działa. Starają się opisać te wszystkie błędy tak, że na przykład ja je mogę powtórzyć. Innymi słowy, mam wytyczne kroki, pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, które muszę wykonać. Te wszystkie
kroki. A, kroki.
Kroki. Szukałam innego słowa,
trudno
ale
czasami
chyba...
żargonu się pozbyć, tak?
Tak. A staram się jednak tłumaczyć takie rzeczy po polsku. W każdym razie mamy te kroki i ja je muszę wykonać, żeby uzyskać ten sam błąd. Na przykład Vera. Pierwsze. Otwórz sklep. Przewin go na sam koniec, przejdź do panelu broni i spróbuj kupić
łuk.
Miecz świetlny.
Miecz świetlny bardzo się przyda, szczególnie do walki z reptilianami, tak?
Dokładnie. I spróbuj kupić miecz świetlny. I się okaże, że owszem, ty ten miecz świetny kupiłaś, ale jak wchodzisz do gry, to zamiast mieczu świetlnego masz... na przykład
gałązkę
albo jakąś inną broń, która nie powinna tam w ogóle być. No bo przecież kupiłaś miecz świetlny, jakby ubrałaś go na siebie i co jest grane.
Albo się wygina miecz świetlny.
Tak. Fajnie jest to, że po pierwsze te osoby muszą być bardzo spostrzegawcze, bo naprawdę czasem zdarzają się takie rzeczy, których ja na pierwszy rzut oka nie dostrzegam i muszę się dopytywać, jak dostaję screena, no dobra, ale co tam jest nie tak? A druga sprawa, że też muszą mieć taką wyobraźnię, że jak 3 razy obrócę się w miejscu i spróbuję podskoczyć, to gra się nagle crashuje. Więc wiesz, to są czasem tak nieoczywiste rzeczy, które oni wykonują, żeby tylko zepsuć grę i przyjść i powiedzieć, coś nie działa, że to naprawdę zasługuje na mega szacunek.
Scenarzyści. Ale właśnie byłem przez chwilę scenarzystą. Cały czas czuję takie, wiesz co? Takie podjaranie.
Brakuje ci już tego,
Ach,
co?
tak.
Już byś chciał dalej
Już bym
wymyślać.
chciał, już bym chciała. Dobrze, scenarzyści, programiści, graficy, opowiedziałaś, testerzy. Producent mnie powstrzyma, powie: Jędrzej, masz tutaj wodę? Masz tu wodę? I weź się napij, bo już odpłynąłeś.
Tak.
Animator.
Animatorzy przywołują do życia wszystko to, co powinno być przywołane do życia, i nie chodzi w tym przypadku o nekromancję. Tak.
Hirausi, och, kocham was.
O tak, albo Diablo, też
O
uwielbiam
jest,
grać
o
nekromantą.
jest.
Ale to jest. Każda postać ma ileś animacji w sobie, one też muszą się w połowie pokrywać, to znaczy, że jak postać idzie, to musi być później takie delikatne przejście do stawania albo do obracania. Nie wiem, czy zauważyłeś kiedyś, ale ludzie bardzo szybko wychwytują, gdy animacje są niepoprawne. Gdy na przykład postać chodzi, ale chodzi tylko nogami i na przykład nie porusza górną połową ciała. I o tym się nie myśli, dopóki coś nie jest nie tak. To znaczy, gdy coś tutaj nie gra, bardzo szybko to zauważamy, ale jeśli wszystko jest w porządku, to uznajemy to za bardzo naturalne. I to sprawienie, że uznajemy, że dany potwór porusza się bardzo naturalnie, albo dana postać porusza się bardzo naturalnie, że to drzewo, które się buja z lewej na prawą i odgrywa bardzo znaczącą rolę w naszej grze, bo jest to drzewo z Pocahontas i mówi nam o naszym celu życia. Wiesz, porusza się dzięki jakiemuś niewidzialnemu wiatrowi. Więc animatorzy to wszystko tworzą i starają się to zrobić tak, byśmy uwierzyli, że to jest realne.
Zaraz, zaraz, a to są ci ludzie, którzy się bawią matematyką, czy to ty się bawisz matematyką? Jak to jest wtedy? Żeby to się wszystko ładnie huśtało, powiedzmy.
Wiesz co, to są raczej ludzie, którzy tworzą animacje na podstawie ruszania samym modelem. To znaczy, nie ma tam żadnych obliczeń matematycznych, oni nie programują, ale jeśli chodzi o jakieś elementy, które muszą na bieżąco brać pod uwagę fizykę, na przykład to, że naciągasz strzałę i ona w zależności, jak długo przytrzymasz palec, leci dalej, wyżej, bliżej, już jednak jest do zaprogramowania. Albo
Rozumiem.
to, że jak rzucisz jakimś shurikenem, który się obraca i wiesz, który powinien mieć taką parabolę, to
Płonie
wszystko
mi
jednak
głowa po prostu z tego, co mówisz.
trzeba to już jednak zrobić od strony kodu. I wtedy sama animacja polega tylko na tym, że ten shuriken się obraca, ale on obracałby się też jakby w miejscu, tak jak sobie czasem na palcu zakręcisz wiatraczek. A to, że on leci już do przeciwnika po jakiejś trajektorii, to jest już kwestia kodu.
Dużo osób tworzy taką grę, a to na pewno nie jest tak, że jeden animator jest na jedną grę, bo tych animatorów jest kilku, programistów może być kilkunastu, rozumiem.
I gdy sobie o tym tak myślimy, to już stworzenie w pojedynkę jakiegoś MMORPG, jeszcze na własnym silniku, który też wcześniej trzeba napisać, wydaje się już zajęciem bardzo takim ciężkim do zrobienia.
No w tym
A
momencie się
zwykle takie są pierwsze marzenia dla takich
tak.
wannabe, którzy mają pomysł, stworzę MMORPG na miarę WoWa.
Ale deweloper wannabe nie powinien się teraz denerwować, powinien po prostu teraz mieć trochę więcej wiedzy, którą dała mu Weronika, programistka gier, i się wziąć do roboty chyba. Chyba się tym nie przejmować, tylko siadać, zainstalować sobie Unity i zacząć robić coś w C-Sharpie.
I znaleźć swoją dziedzinę, w której czuję się najlepiej. Tak jak ty czujesz się najlepiej w wymyślaniu pomysłów i gdzieś tam sprawdzenia, jak się sprawdzą w rzeczywistości, sprawdzenia, jak się odnajdą w rzeczywistości, jak gracze na nie zareagują. Ja się czuję dobrze w programowaniu i myślę, że najlepiej przetestować chociaż trochę różne ścieżki. A później sprawdzić, która nam najlepiej podejdzie i jakby w tą stronę przenieść całą swoją energię.
Chyba musimy jeszcze wspomnieć o kamieniach milowych, o których mówiłaś troszeczkę, ale uszeregujmy tę wiedzę, zróbmy ją tak w miarę, powiedzmy mniej więcej jak to jest. Teraz zapomniałem słowa. Kamienie milowe, mówiliśmy o produkcji, mówiłaś o tym, mniej więcej wiemy, kto co robi, w jaki sposób się to tworzy. Ale wspominałaś takie słowa soft launch, hard launch i jeszcze na pewno są wtedy jeszcze update'y. Rozwiń ten temat.
Tak. Przypomnijmy sobie etap, gdy już mamy mniej więcej minimum value product, czyli tę grę, którą już w wersji minimalnej możemy wypuścić. Co prawda tam jeszcze nie ma przynajmniej 5 tysięcy różnych poziomów, ale jest już tylko 5, które można przetestować, czy w ogóle się sprawdzają i że gracze na nie fajnie reagują. Więc kamienie milowe jakby już mamy zaklepane, ponieważ kamienie milowe określają nam pracę, którą mamy do wykonania. I gdy pojedyncze kamienie milowe odhaczymy, czyli te duże części gry, czyli level pierwszy, level drugi, level trzeci, level czwarty i tak dalej, w tym przypadku możemy wypuścić grę na tak zwany soft launch. I soft launch to jest właśnie ten moment, gdy testujemy na małej grupie użytkowników, czy gra się sprawdza, czy nie ma tam za dużych błędów i czy da się ją w ogóle odpalić, czy gracze przechodzą tutorial, do którego levelu gracze dochodzą i z jakich broni najczęściej korzystają. I to wszystko sobie sprawdzamy na pierwszym soft launchu, później mamy kolejne kamienie milowe, rozwijamy grę, aktualizujemy ją i wypuszczamy kolejny soft launch, żeby sprawdzić, czy statystyki nam się poprawią na przykład. Na samym końcu, czyli gdy już jesteśmy pewni gry, że jest świetna, że statystyki są dobre, że gracze dobrze reagują, że zbliża się data premiery, jest coś takiego jak hard launch, czyli opublikowanie gry na cały świat. I to jest takie jakby domknięcie tego etapu produkcyjnego. Czyli skończyliśmy pewien etap, który możemy już traktować jako wypuściliśmy grę na cały świat, jest to premiera, jest to pełnoprawny, pełnowartościowy produkt. A później przychodzi nam na myśl, że w sumie warto by było jeszcze dodać misję na Marsie i może dodamy to w kolejnym update'cie. I tak później się to rozwija, ale już po hard launchu bierzemy pod uwagę tylko kolejne aktualizacje aplikacji, czyli grę w naszym wypadku.
W tym wypadku, jeśli chcemy dodać Marsa, o patrz, znowu jest mnóstwo roboty, bo tam jest inna grawitacja, inaczej będą latać moje szczepionki, inaczej inne potworki mogą być, bo a nuż to nie będzie Mars a Duna, a będzie wtedy będą inne robale
Dokładnie.
mnie
A
atakować.
może się okazać, że to już będą twoje wnuki na Marsie, a nie ty?
I będą trochę wyższe, trochę niższe, więc znowu trzeba ich. Ale tej roboty jest. Dopiero teraz do mnie
Dokładnie.
dochodzi, jak bardzo trzeba pracować dużo. My teraz jesteśmy, kiedy Diablo wychodzi?
O kurczę, nie wiem.
Czekaj,
A
czekaj.
chodzi ci o Diablo 4?
Tak.
A to nie podali jeszcze.
Aha.
Nie powiedzieli chyba nawet coming soon.
To. Ale teraz mniej więcej możemy, jak mam taką malutką wiedzę, liznąłem trochę tej wiedzy od ciebie o tworzeniu gry, no to wiem, że jeżeli robimy taką prostą grę, chyba tak naprawdę, jaką teraz sobie na hopsiub wymyśliliśmy, to jeśli jest to Diablo, gdzie jest mnóstwo potworków, gdzie jest, kto tam będzie szefem wszystkich szefów? Chyba Lilith, nie?
Tak.
Tak,
Chociaż
tak.
czytałam jeszcze gdzieś artykuł, że to jednak nie jest Lilith,
No, a to jest już
więc
marketing.
zobaczymy pewnie później.
No.
Ewentualnie trzeba by spojrzeć w materiałach prasowych od samego Blizzarda. Ale właśnie, pomyśl sobie, ile tam jest postaci, ile tam jest przeciwników. Przecież Diablo 4, z tego co oni mówili, powinno być otwartym światem, gdzie otwarty świat musi być bardzo dobrze zoptymalizowany i ta ścieżka fabularna musi być też bardzo dobrze poprowadzona. Ile tam jest materiałów graficznych do zrobienia od zwykłych małych kameczków, przez jakieś drzewka, nie drzewka, przez skóry potworów, które gdzieś tam, czy kości, które się walają
No.
w tle,
A jeszcze jak będę
przez
chciał, żeby mi
zwykłe
się, nie
ognisko,
wiem,
które trzeba
tak.
zrobić, bo, żeby się świeciło gdzieś tam z tyłu.
Albo niech mi się zbroja mieni w słońcu
Dokładnie.
dziennym, wieczornym, a niech się w świetle księżyca. Ale tego jest. To dlatego to tyle waży, dlatego są to gigabajty danych, dlatego to się robi
I dlatego
latami.
zwykle jest też aktualizacja dnia pierwszego, czyli patch day one, która naprawia wszystkie błędy, których nie zdążyło się naprawić przed premierą w takich grach pecetowo-konsolowych. Ponieważ jakby tam jest data premiery bardzo, bardzo sztywna, związana też z biznesowymi kwestiami, inwestorskimi i tak dalej. I jednak wypuszcza się wtedy aktualizację dnia pierwszego, czyli te wszystkie błędy, które deweloperzy wiedzą, że są, ale nie zdążą ich naprawić do dnia premiery, na przykład do wytłoczenia pudełka, zostają naprawione w czasie włożenia płyty do nośnika i połączenia się z internetem i pobrania tego wszystkiego.
Mamo, ale tego jest. Ale to jest fascynujące, co opowiadasz.
A pomyśl sobie jeszcze, jak już wkręciłeś się w rolę scenarzysty i designera, że poza samym wymyślaniem, czyli tej kreatywnej burzy mózgów, którą masz, musisz jeszcze myśleć o tym, że twoje pomysły będą weryfikowane przez graczy i te wszystkie statystyki, które my zbierzemy, że jednak uciekanie nie jest fajne, będziesz musiał również wymyślić sposób, żeby albo się stało fajne i przyjemne dla graczy, albo żeby gracze zaczęli kupować szczepionki na grypę, bo się okazuje, że są prawie nieużywane, bo są za słabe i trzeba im podnieść statystyki. I to też jest twoja praca.
Mamo. Strasznie. A to jeszcze wtedy wchodzi. To ja już czuję, że jeżeli moja myśl nie będzie dobra, to już muszę kombinować, a jeszcze mało tego w głowie muszę sobie ułożyć, żeby się nie obrazić sam na cały świat, że ja tutaj taką super rzecz wymyśliłem, a świat zweryfikował jak zwykle. Fascynujące.
Dokładnie.
Ale fajny nam się podcast zrobił, ale
Tak, pomyśl
ciekawa
sobie, jakie to jest
rzecz.
satysfakcjonujące, gdy w końcu to wszystko ujrzy światło dzienne. I czasem sobie myślę o biznesie i się zastanawiam, czy jakbym robiła program księgowy, czy też bym miała aż tyle frajdy.
To jest chyba rzecz bardzo pożyteczna dla twórczego programisty, mam wrażenie, gdzie wychowasz się no nie wiem, ja jestem chłopcem Tolkienowcem i jednocześnie bardzo lubię Gwiezdne Wojny, szanuję Star Treka, ale Gwiezdne Wojny to jednak moja zabawa. No i mieszać takie rzeczy, to trzeba, no, trzeba wyrosnąć chyba też z pewnego jakiegoś takiego okręgu. Tak mi się tylko wydaje, to jest tylko moja mała dygresja.
Żeby wymyślać i tworzyć gry od strony takiej kreatywnej?
Scenarzysty, no.
Kurczę, rzeczywiście, ilość referencji w dzisiejszym świecie, takich kulturowych nawiązań w grach, czy po prostu wpadania na świetne pomysły, to jest. Ja podziwiam za taką umiejętność, ale jeśli mogłabym w takim razie coś dodać na ten
Dawaj, dawaj.
temat, to teraz na YouTubie została opublikowana taka seria. Jeszcze się upewnię na szybko, jak ona się nazywa. Wydaje mi się, że Story Wars. I są to historie, które opowiadają o tym, jak w grach przebiegał proces ich designowania, wymyślania, jakie były pułapki. I nazywa się ta seria War Stories,
War
czyli
Stories.
prawie jak, tak,
Link będzie w opisie.
czyli historia wojny.
Link będzie w opisie bardzo. Zaraz skończę i
Tak, i
będę.
chciałam powiedzieć tylko, że pokazuje ona, z jakimi przeszkodami muszą się mierzyć ci, co wymyślają, i ci, którzy jakby te pomysły wcielają w życie. Ponieważ designer może wymyślić świetną rzecz, ale później patrzy na to, jak się w to gra i stwierdza, no, no nie o to mi chodziło, panowie, musicie to zmienić.
Czy coś musimy dodać? To nam się, mam wrażenie, że zaraz będziemy gadać do rana. Coś musimy dodać, coś mniej więcej coś jeszcze nam się pojawiło w głowie podczas rozmowy?
Wiesz co? Chyba nie. Myślę, że to by było takie świetne domknięcie tego tematu, bo rzeczywiście o grach można gadać do samego rana, ale możemy podlinkować więcej materiałów ewentualnie pod podcastem.
Link będzie w opisie, w podcaście. Bardzo Wam dziękujemy. Weronika, programistka gier, Weronika Ślusarczyk. Znajdziecie Weronikę na fejsie, znajdziecie Weronikę na Instagramie. Programistka, chyba podkreśnik dolny gier, tak?
Tak, dokładnie.
Programistka podłoga gier. Programistka podkreśnik dolny gier. Weronika Ślusarczyk, jak wpiszecie w internetach, na pewno ją znajdziecie. Bardzo Ci dziękuję. Aż tak się. Tak się podjarałem tymi strzelankami, że zrobiłaś mi ogromną przyjemność tym podcastem. Super, bardzo Ci dziękuję, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami i że słuchacie nas, że oglądacie nas. To był live podcast Developer Wannabe. To był podcast Developer Wannabe. Moim gościem była Weronika Ślusarczyk, programistka gier. Dziękujemy Wam bardzo i do miłego usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!
Dziękujemy.
Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeśli dotarłeś do końca, sprawdź, czy nacisnąłeś przycisk subskrybuj, aby nie przegapić żadnego z następnych odcinków. Podobała Ci się rozmowa? Przekaż link do niej znajomym, opowiedz o podcaście kumplom, kumpelom, a jeśli słuchasz na iTunes, to będziemy bardzo wdzięczni za 5 gwiazdek i recenzję. Do usłyszenia w następnym odcinku.